postpandemicznych, niestabilnych czasach niełatwo jest utrzymać motywację pracowników. Zarówno działy HR, jak i liderzy zadają sobie pytanie, co zrobić, aby ludziom chciało się pracować? Jaką funkcję pełnią finansowe i pozafinansowe motywatory? Jak wykorzystać doświadczenie organizacji pozarządowych, aby motywować pracowników? W jaki sposób kryzysy takie jak pandemia i wojna wpływają na motywację członków organizacji? Co zrobić mogą liderzy i liderki, aby utrzymać motywację w zespole? Na te i innych wiele pytań odpowie Jacek Jakubowski, współzałożyciel i superwizor grupy TROP, psycholog oraz przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ja nazywam się Agnieszka Golińska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rozmowy z Liderami.
Rozmowy z Liderami to podcast realizowany w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS, w którym zaproszonych gości pytamy o to, co tak naprawdę oznacza bycie dobrym liderem i czy można się tego nauczyć. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify.
Dzień dobry. Jacku, na wstępie bardzo dziękuję, że zgodziłeś się pojawić dzisiaj u nas, że przyjąłeś zaproszenie, bo też wiemy, że jesteś osobą niezwykle zajętą, działającą na bardzo wielu polach, na bardzo wielu frontach. Współpracujesz zarówno z organizacjami biznesowymi, jak też organizacjami pozarządowymi w różnych rolach. W rolach trenera, edukatora, doradcy. Sam jesteś też liderem, także ja się niezwykle cieszę, że znalazłeś czas i że będziesz mógł się dzisiaj podzielić swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat szeroko pojętego tematu motywacji.
Dziękuję za zaproszenie.
To chciałam zacząć naszą dzisiejszą rozmowę od pytania, które, no właśnie, czy jest trudne, to zaraz się dowiemy. A pytanie brzmi, czy ludziom chce się pracować? Jak myślisz? Jak to jest?
Moje doświadczenie jest takie, że ludzie sensowną pracę uwielbiają. I że człowiek bez pracy marnieje. Zajmowałem się kiedyś programami dla osób bezrobotnych. No i na przykład wiadomo, że po pół roku bezrobocia człowiek ma już trwałe uszkodzenia wręcz. Takie osobowościowe, może się obsunąć jakby tak rozwojowo, osobiście. Więc ludzie pracy potrzebują z bardzo wielu powodów. No, wydaje się taki najprostszy, żeby móc zarobić. I to jest ważny element i paradoksalnie psychologiczny. To znaczy ludzie chcą godziwie zarobić. Tak? No, jeżeli pracują za pieniądze, które uważają za niezbyt sprawiedliwe, to jest im nieprzyjemnie. A jak pracują, i to nie chodzi o to, że one mają być wielkie, oni muszą wiedzieć, że na tym stanowisku, w tym miejscu to są w miarę godziwe pieniądze. Ludzie pracują dlatego, że lubią być z innymi. A w tej chwili rdzeniem pracy jest współpraca. Ludzie najbardziej lubią pracować w miejscach, w których mogą być twórczy, przydatni, w których mogą wpływać na to, co się dzieje. I mówimy tu zarówno o menadżerach, twórcach, jak i też ludziach wykonujących proste czynności, ale na przykład w społeczności dobrze zorganizowanej, dającej się wzajemnie wsparcie. No niestety bardzo wiele prac jest takich, w których ludzie nie lubią pracować i wtedy wydaje im się, że nie lubią i słusznie, to znaczy nie chcą pracować w tym miejscu, w którym pracują, albo w takim miejscu. Czyli miejscu, w którym jest folwarczne zarządzanie, jest jakaś no, różne elementy toksyczne.
Czyli to nawet nie jest tak, czy ludziom się chce pracować, czy nie, tylko jak organizacja zaprojektuje te miejsca pracy, żeby odpowiednio pracowników motywować, żeby im stworzyć takie warunki, żeby im się chciało. Czy dobrze cię rozumiem?
Tak, i powiedziałbym jeszcze więcej, bo co to jest organizacja? Organizacja to jest zbiór osób, więc znaczy oczywiście powiązanych i tak dalej, ale jeżeli organizacja jest tak zbudowana, że wszyscy mają na nią wpływ, że się ich słucha, że się z nimi rozmawia, że się słuchają nawzajem, bo Ja pracuję z top managementem na przykład i często mówię, oj, oni są tacy, a oni są najbardziej przegrani często, bo są przywiązani do jakichś absurdalnych wzorców liderskich i za chwilę po pewnym sposobie funkcjonowania, kiedy wszystko, oni mają być święci i w ogóle wszystko wiedzieć i za chwilę są klientami moich kolegów psychoterapeutów, dlatego że się rozwalają, wypalają i tak dalej. Natomiast organizacja może być tak zaplanowana, znaczy tak prowadzona, że tam się chce być. Mówimy tu, znaczy w biznesie używa się pojęcia kultura organizacji. Jak wiadomo, kultura to są wartości zaklęte w rytuały, w jakieś zwyczaje. Jeżeli kultura organizacji jest taka, że, no, że ludzie są podmiotami w tej organizacji. Oczywiście nie ma miejsc świętych, jakiegoś raju na ziemi, ale są ewidentnie organizacje, w których ludzie są podmiotami. Słucha się ich, pracuje się z nimi, a nie nimi. I wtedy ci ludzie odpowiadają chęcią, motywacją.
Mhm. A czy widzisz tutaj jakieś różnice pomiędzy na przykład organizacjami pozarządowymi i organizacjami biznesowymi, bo masz też bardzo duże doświadczenie i takie bardzo unikalne właśnie współpracy i w ogóle takiego aktywnego działania na tych dwóch polach.
No nawet bym powiedział na więcej, bo jeszcze mam do czynienia, często pracuję z różnego typu przedsięwzięciami edukacyjnymi, typu wyższa uczelnia albo szkoły zwłaszcza, alternatywne, zwykłe. I to jest tak, że ten podział nie przebiega między tymi, on przebiega w poprzek. Czyli są takie organizacje biznesowe, które są fatalne albo kiepskie. Są organizacje pozarządowe, w których, które są powołane do realizacji jakiejś wartości, ale wewnątrz nich jest źle. Jest zarządzanie tak, takie liderskie, takie no, folwarczne, nazwijmy to. Ja w mojej książce, którą teraz napisałem, przywiązałem się do takiego sposobu myślenia, że przez tysiące lat rzeczywistość była organizowana w taki sposób, że dominacja była, dzięki dominacji był porządek. I po prostu tam dobrze różne fajne ludzie, prawda, filozofowie albo prorocy mówili, że trzeba inaczej, ale realia była tak, były takie, że nawet jak z naszej kultury, czy z kultury chrześcijańskiej, szacowny Chrystus mówił piękne rzeczy, to potem zrobiono z tego kościół, w którym była hierarchia. I to samo z Buddą czy z Mahometem. To samo jest z różnych innych rzeczach, że no, nawet to było niekwestionowane. Pan i niewolnik, prawda? I powiedziałbym, że takie niekwestionowane było do ery kapitalizmu, która, uwaga, powiem dziwną informację, proszę Państwa, ona się skończyła. Era kapitalizmu się skończyła w takim sensie, że on jest klasyczny kapitalizm, jest nieefektywny już, aczkolwiek w głowach bardzo wielu osób jeszcze bardzo mocno okopany i tkwi. Ale na przykład mistrzowie zarządzania, na przykład mistrz zarządzania Dricker napisał książkę jak jakiś anarchista czy inny lewak, bo napisał poważną książkę pod tytułem Epoka pokapitalistyczna. I my jesteśmy w epoce pokapitalistycznej, w której klasyczny kapitalizm się nie sprawdza już i to widać z badań. Nawet taki chciwy właściciel firmy, który chciałby dużo pieniędzy zarobić, to jakby był chciwy, ale mądry, to by zrobił organizację, w której wolni ludzie spotykają się, rozmawiają, są traktowani jak partnerzy, a na koniec dnia okazuje się, że najwięcej pieniędzy zarabia. I to już jest w badaniach, aczkolwiek zarządzanie folwarczne jest tak mocno osadzone w nas, że większość biznesu jeszcze to robi. Paradoksalnie można powiedzieć, to w tej chwili osoby, które mówią, że no biznes jest biznes i tak trzeba robić, no to po prostu już się nie znają. Dawniej jeszcze to były różne filozofie, a teraz one robią rzeczy szkodliwe dla tego biznesu. Niestety bardzo podobnie jest w szkole. Szkoła jest instytucją hierarchiczną, nastawioną na rywalizację, oceny, prawda? Ktoś ma piątki, ktoś ma w ogóle. Szkoła tworzy warunki, opiera się na dominacji nauczycieli, wyższa uczelnia, prawda? Profesorów, kadry. nad studentami albo nad uczniami i im mówi, jakie jest życie, a student musi odpowiedzieć, jak źle odpowiedzi, dostanie pałkę, a jak dobrze, to dobrą ocenę. I w NGO-sach jest podobnie, które powołane dla wartości, komuś pomóc, walczyć o jakieś idee, może to robić, może naprawdę walczyć o to, czy robić fajne rzeczy na zewnątrz, a w środku być zorganizowana hierarchicznie i dominacyjnie. I odwrotnie, są NGO-sy, które naprawdę są partnerskie w środku, albo starają się, pracują nad tym, bo to nie jest proste. Biznesy, które tak są i to od całych działów w korporacjach, które pracują nad tym i mimo niesprzyjających warunków to robią. I w szkole, szkoły alternatywne albo programy wewnątrz zwykłych szkół, które naprawdę starają się wejść w podmiotową relację.
Ja myślę sobie, że jest to też niezwykle ważne w kontekście oczekiwań tych najmłodszych pokoleń, które są jakby świadome, że można inaczej. Są świadome, że istnieją inne modele zarządzania, inne modele edukacji, gdzie właśnie nie są już tym przedmiotem, ale tym podmiotem, o czym mówisz, gdzie czy pracownicy, czy uczniowie biorą udział w podejmowaniu decyzji. Ich opinie, ich zdanie jest uwzględniane i to są takie czy organizacje, czy też uczelnie, bo podałeś te dwa przykłady, gdzie no właśnie nie liczy się tylko sukces materialny, to znaczy nie jedynie on jest miarą sukcesu, ale też właśnie takie kwestie związane z relacjami, z dbaniem o innych. I tutaj pojawiło mi się takie pytanie, jak to wygląda z perspektywy praktyka? Jak organizacje mogą, nie wiem czy żonglować to jest dobre słowo, ale jak mogą balansować te motywatory finansowe i niefinansowe, żeby utrzymać tą motywację wewnętrzną pracowników? Ty kiedyś powiedziałeś, żeby jej nie zabić. Też sobie to zapamiętałam. Czyli co mogą zrobić organizacje, żeby nie zabić tej motywacji? No ale jednocześnie, prawda, ludzie do pracy chodzą i tego wynagrodzenia chociażby podstawowego oczekują. Jak to zrobić?
Mam kłopot z tym pytaniem, bo ono tkwi na pewnym założeniu. Na początku samym, jak zaczęłaś mówić, powiedziałaś, jak zrobić, żeby wyważyć te dwie rzeczy. Otóż trzeba wejść w nowy paradygmat, w którym te rzeczy nie są do wyważenia, tylko są kompozycją. Bo coś takiego jak zarabianie pieniędzy, tak jak już mówiłem, jest taką naturalną rzeczą dla ludzi, którzy coś robią, tak jak też ludzie mają ochotę czasem coś zrobić wolontarystycznie, za darmo, widać co się w Polsce teraz dzieje, no to po prostu rewelacja. No i też chcą godziwie zarobić, prawda? I w biznesie, w którym płace są na przykład jawne, w którym się o tym rozmawia, w którym tworzy się systemy, na przykład tak zwane systemy wspólnej miseczki, na przykład, jest coś dla właściciela, a resztą pracownicy się dzielą. Oni mają wpływ na to, jakie są dochody i mają wpływ na to, w jaki sposób je dzielić. Tak? Są całe systemy, które polegają na tym. I uwaga, jeżeli ten system polega na dialogu, prawda, między wszystkimi i ustalaniu pewnych rzeczy, no to jeżeli to się tak dzieje, to wtedy nie ma żadnego balansu, czy konieczności balansu, tylko jest po jednej stronie staramy się zarobić. To teraz nie jest proste. Firma walczy na rynku, ma kłopoty, tak? Ma różne rzeczy i razem walczymy. My razem pracujemy, poszukujemy, wprowadzamy innowacje, przyglądamy się temu, co się dzieje i w wyniku tego mamy pieniądze i w wyniku tego je dostajemy. Jeżeli pieniądze są synonimem władzy, ja jako lider mam pieniądze i dam je tyle tobie, ile uważam. Nagrodzę cię, bo cię lubię, albo cenię, albo uważam, że dużo przynosisz, albo nie nagrodzę i tak dalej. No to pracownik zaczyna tańczyć wokół takiej osoby, a nie wokół wyniku, nie wokół tego, co się dzieje. Nie wrzuci nowej informacji, którą uzyskał, bo ja po co ja się będę wychylał. To jest cały syndrom, system i można powiedzieć paradygmat.
Czyli w tym nowym paradygmacie, w tym postkapitalistycznym paradygmacie, to jak rozumiem pracownicy współuczestniczą w tym procesie generowania zysków, są też odpowiedzialni za to, jak firma te zyski generuje, ale też potem, jak to jest dzielone.
Tak. Tu ważne pojęcie dochodu albo nawet przychodu, bo czy jest zysk, czy nie jest, to jest sprawa właściciela, akcjonariuszy albo na mniejszą skalę też mogą być pracowników. Zysk może być godziwy albo niegodziwy, tak? Może być taki łupieżcy, że się po prostu wyrywa te pieniądze, albo się też związany na przykład z niszczeniem przyrody, z robieniem za dużych cen dla klientów, nieuczciwy. No a taki przyzwoity biznes ma zysk jako taki bufor, bo jak są gorsze czasy, to się nie ma zysku, ale się przetrwa. I jest taki naturalny, prawda? Ale są już takie firmy na świecie, w których, uwaga, udziałowcy chcą, żeby ich pieniądze nie niszczyły świata i chcą dawać to takim firmom, które no, na przykład myślą o ekologii, myślą o klientach, myślą o pracownikach, tak? Równowaga. To jest strasznie ważne, żeby... Ja mam wrażenie, że to jest taki nurt, który jest niezwykle optymistyczny i on jest w kontekście takiego nurtu chaosu, wyrywania tej kasy na krótką chwilę, spekulacji, takiego robienia pieniędzy za wszelką cenę. No, ja bym powiedział, że to jest odwieczna walka dobra i zła, która się w tej chwili materializuje w taki sposób.
Ja też pomyślałam teraz, jak o tym opowiadałeś, o takiej koncepcji zarządzania duchowego, które też mówi o tym, że ludzie do pracy przychodzą po to, żeby realizować swoje wartości, które są dla nich ważne. Na przykład właśnie poszukują organizacji, które są etyczne, które dają im możliwość pomagania innym. Ta ochrona przyrody, o której wspomniałeś, czyli jeżeli jest to dla mnie ważne jako dla jednostki, to biorąc pod uwagę to, ile czasu spędzamy w pracy, ile godzin spędzamy pracując na rzecz danej organizacji, no to chcielibyśmy, żeby ta organizacja była spójna z tymi wartościami. I może to być nawet ważniejsze niż, no właśnie, niż te przychody, dochody, niż finalnie zarobki, bo ja do tej pracy chodzę dlatego, że ona mi pozwala zrealizować się też w innych sferach.
Ja już zauważyłem, pracowałem w takich miejscach, do których przychodzili ludzie, którzy przychodzili z miejsc, w których mieli nieco lepsze pieniądze. I przychodzili tu, bo powiedzieli, ja chcę się rozwijać, ja chcę mieć takie miejsce, w którym jestem podmiotem, w którym jestem człowiekiem, a nie jakimś punkcikiem. Mhm. Ja powiedziałbym to jeszcze w taki sposób. Ja, bo teraz wróćmy na uczelnię. Tutaj chcę kolegom z uczelni, zawsze mam do nich taki grepsik, że troszkę ich pytam, mówię, no uczelnia to jest takim miejscem nauki, prawda? No bazuje na nauce, no po prostu w ogóle to jest baza. No to mówię kolegom, no to dlaczego nie bazujecie na nauce? No jak to? A ja mówię, no to już nie praktycy jacyś tam, tylko neurofizjolodzy, badacze mózgu wykryli, jak się człowiek uczy. Człowiek się uczy przez doświadczenie. A na uczelniach w dalszym ciągu ludziom się przekazuje wiedzę i liczy na to, że zapamiętają.
Taki, wiesz, stereotypowy wykład.
Tak, wykład i egzamin. Ja chcę powiedzieć, że za pracą w biznesie, znaczy tak przygotowani ludzie, jak potem idą do biznesu, to biznes płacze, że ci ludzie nie potrafią pracować. Oni potrafią zdawać egzaminy. Moim zdaniem wszystkiego, czego się studenci szacowni uczą, to się uczą dzięki spotykaniu bardzo ciekawych, wiarygodnych postaci, bo takich jest sporo, ale też w wyniku własnych akcji, przedsięwzięć, jakby obok studiów.
Praktyki, które realizują, koledzy i koleżanki, których poznają, z którymi robią coś inspirującego.
Projekty różne. Tak. I teraz jest tak, że jakbyśmy powiedzieli sobie w taki sposób, tak upraszczając nieco, człowiek ma naturalną taką tendencję do rozwoju. W ogóle mózg mamy podobno po to, żeby się uczył. Prawda? Od najmłodszych lat dziecko i tak dalej. Mózg, który się uczy przez doświadczenie, nawet jak ktoś mu mówi, jeśli tego nie opanujesz na pamięć, to dostaniesz pałkę, to ma takie doświadczenie. Jeżeli ma doświadczenie, w którym jest pomiatany, poniżany, ośmieszany, No to odpowiada na to różnymi zachowaniami obronnymi, jak wiemy z psychologii, prawda? I uważa tego kogoś za kretyna, albo przyjmuje, że taki jest świat i usiłuje wejść w tej hierarchii na takie miejsce, kiedy on będzie mógł poponiżać innych trochę. I to jest, to było, być może było skuteczne do niedawna, nieetyczne, ale skuteczne, ale w tej chwili jest nieskuteczne. Dlatego, że ilość wiedzy, ilość informacji, ilość procesów, które nas otacza, eksploduje w tak geometrycznym tempie albo jeszcze szybszym, że lider, który prowadzi zespół i potrafi rozmawiać, potrafi uruchomić rozmowę, cieszy się z tego, że jego podwładny wie coś, czego on nie wie, umie coś, czego on nie umie, dowiedział się czegoś, o czym on nie wie. On mówi: super, jedziemy, pokaż to. Lider w starym stylu czuje się zagrożony. Oto mój podwładny jest mądrzejszy ode mnie, już ja mu pokażę. No, i blokuje, i wtedy można powiedzieć, cały zespół działa w oparciu o taką wiedzę, jaką ma lider. A w momencie, w którym lider tworzy sytuację, w której wszyscy mogą mówić, potrafią to, no to zespół działa w oparciu o mądrość kilkunastu głów, tak? Jak to przełożymy na firmę, no to możemy zobaczyć, ile marnujemy ludzkiej mądrości, wysiłku, doświadczeń, a kiedy nie marnujemy, kiedy potrafimy to wykorzystać dla, uwaga, i znowuż tutaj, bo koledzy mi czasami wykorzystać, tak, wykorzystać. No jeżeli robimy instytucję, która sama w sobie nie jest złem chodzącym, tylko jest po coś, żeby wyprodukować buty, albo żeby, nie wiem co, dać ludziom ubezpieczenie, albo żeby stworzyć jakieś warunki do dobrego kupowania chlebka, to ta organizacja służy ludziom. Ona nam służy i my za to płacimy. I jeżeli to jest dobre wszystko, to to wszystko gra. Jeżeli ona mnie wykorzystuje, to ja jako klient będę ją okradał, jako pracownik będę ją rolował, prawda? A jako menadżer będę dbał nie o dobro tej organizacji, tylko o moją pozycję. Czy ja będę niżej, czy wyżej, czy wygram, czy przegram, co zrobię i tak dalej.
Tak myślę sobie o tym, że wiesz, że to jest taka bardzo silnie skorelowana zależność dwustronna. I jak pracownik zauważy, czy klient zauważy, że jest wykorzystywany, czy wykorzystywana, znaczy to może być naprawdę bardzo subtelna rzecz, to tę relację jest niezwykle łatwo zburzyć. Czy to zaufanie, które jest pomiędzy organizacją a jednostką, strasznie łatwo stracić?
Znaczy, po pierwsze jest trudno je zbudować, a po drugie łatwo stracić. Wszystko, jak można by tak powiedzieć, wszystko opiera się na komunikacji. Bo jeżeli ja jesteś moją klientką, ja coś zrobię nie tak, ale mamy kanały, w których ty możesz to zgłosić, powiedzieć, pokazać, porozmawiać, a ja mogę cię przeprosić, no coś mi nie poszło, albo mój pracownik, prawda, mogę naprawić to. No to okej, to jest w porządku, ludzie się mylą, prawda? Natomiast w momencie, kiedy ty widzisz, że te wszystkie próby są ściemą, prawda, no to w tym momencie tracisz zaufanie. Podobnie jest z pracownikiem, podobnie jest z uczniem, tak? To, ze studentem, z członkiem organizacji pozarządowej. Czy on ma wpływ na tę organizację? Czyli krótko mówiąc, znowu wracam do tego Druckera, czy jest zarządzany, czy rządzony. Jak jest rządzony, no to będzie robił różne numery, a ma ich sporo i będzie utrudniał to rządzenie, a w każdym razie całość będzie bardzo uboga.
Myślę sobie tutaj, prawda, że właśnie tym rządzeniem, często chyba nieświadomie, liderzy zabijają motywację pracowników. I tak wspomniałeś też w którymś momencie naszej rozmowy właśnie o tym, co się dzieje w kontekście no, takiego zrywu i takiej motywacji o charakterze wręcz społecznym, którą możemy obserwować. Myślę tutaj o pomocy, jaką nasi rodacy i rodaczki udzielają osobom z Ukrainy. To jest coś absolutnie niesamowitego. I tak, no właśnie, jak to jest z zarządzaniem taką grupą, taką masą, która robi coś właśnie dlatego, że może realizować swoje wartości. Nie ma tam takich elementów czysto finansowych. Ta motywacja gdzieś zupełnie idzie. Jak rządzić taką motywacją? Jakie masz tutaj doświadczenia?
Znaczy, to jest tak. Motywacja wynika z tego podstawowego modelu. Czy ja jestem w strukturze, z której jestem dumny, którą lubię, którą cenię, czy jestem w strukturze, która jest... Oczywiście to nie jest tak, że albo. Są całe niuanse i tak dalej. Prawda? Chcę powiedzieć, że to, co się działo w Polsce z biznesem w ostatnim czasie, to nawet międzynarodowo zostało docenione, że to jest coś niesamowitego. Sam się zetknąłem z firmą, która powiedziała ludziom, możecie 5 dni, niekoniecznie pod rząd, 5 dni wyjść z pracy i pomagać, a będziemy dalej wam płacić. Nie żaden urlop. Będziemy wam płacić, a wy będziecie pomagać. Biznes. Po co? Co on z tego ma? No nic, to nie był biznes, tylko to byli ludzie, którzy się tym przejęli. Są już też piękne programy wolontariatu pracowniczego, w którym celowo pomaga się ludziom, jakby sprzyja się do tego, żeby się angażowali w jakieś fajne rzeczy. Mój kolega Andrzej Nowak, profesor Andrzej Nowak, pewnie znany wam, kiedyś mi opowiadał, jak był na spotkaniu w Stanach, gdzie byli różni ludzie biznesu i taka wiceprezes wielkiej organizacji ubezpieczenia, no takiej dużej firmy ubezpieczeniowej, mówiła, jak ona się zajmuje dziewczątami, które w slumsach mieszkają, za szybko rodzą, potem całe życie im się jest rozwalone, bo i jak ona tam pracuje z tym, żeby one nie rodziły, tak, no, w ogóle tak uważały, no nie wchodziły albo no tam różne podejmowała działania. I on zapytał, mówi, czekaj, ty jesteś wiceprezesem organizacji, znaczy biznesowej, tak. No i to przecież zajmuje czas i zaangażowanie. Ona mówi, ale u nas wszyscy coś robią, jeden w ekologii, drugi w tym, na jakości. A on mówi, a on tak celowo domyślał się, ale dlaczego wy to robicie? Ona się tak zastanowiła, mówi, bo my jesteśmy lepsi wtedy, bo jesteśmy lepszymi ludźmi. A jak jesteśmy lepszymi ludźmi, to jak usiądziemy razem, żeby o czymś rozmawiać, żeby coś podejmować, to lepiej rozmawiamy ze sobą. U nas w tej chwili organizujemy w ramach mojej fundacji i naszej firmy, organizujemy takie przedsięwzięcia, w których ludzie przechodzą specyficzne szkolenia oparte na sytuacji edukacyjnej, którą opisałem w książeczce, takie szkolenia, w których ludzie się uczą, a nie są uczeni, czyli już na szkoleniu jest stosowany ten model. Nie przychodzi mądrala i mówi, co masz robić, tylko siada trener, pyta, rozmawia, ustala i następnie pomaga się ludziom uczyć. Więcej uruchamia taki proces, który pewnie znasz z jakichś przedsięwzięć, w którym ludzie się uczą. W oparciu o tego kogoś, o siebie nawzajem, poznają, wnikają, analizują, idą we własnym tempie. Jeżeli ludzie, pracownicy przejdą coś takiego, to po pierwsze robią lepsze te programy wolontariackie, bo wolontariuszem też trzeba umieć być, a po drugie przenoszą to na kulturę firmy. Wnoszą to w kulturę firmy i tak jak tutaj u Andrzeja ta pani powiedziała, i są lepsi. Lepiej prowadzą zebrania, są uważniejsi na przykład, potrafią uważniej słuchać, potrafią wchodzić w dialog. I chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie jest kwiatek do kożucha, to nie jest to, żeby ludzie... To jest teraz rdzeń biznesu. Biznes to jest w tej chwili nieprawdopodobnie złożona sieć współpracy opartej na empatii. W tej chwili uczciwość w biznesie jest bezcenna, zaufanie jest bezcenne. Ludzie robią interesy dlatego, że się znają, że wiedzą i że wiem, że na ciebie mogę liczyć i możemy, tak? Jechać. Oczywiście warto mieć umowę, papier, coś tam, ale generalnie liczy się, czy ja mogę na ciebie długofalowo liczyć, że mi dostarczysz w porę, że jakość tego, co dostarczysz, będzie sensowna i tak dalej. I to jest i wewnątrz, i na zewnątrz. Biznes w tej chwili jest nieprawdopodobną siecią współzależności. I tak tylko dialog, rozmowa coś mogą dać.
Ja też myślę o tym, prawda, że to jest już nie tylko kontrakt, tylko właśnie ta relacja, to znaczy to już nie jest tylko dokument, który gdzieś nas ze sobą łączy, ale też pewnego rodzaju więzy moralnej. Nie myślę tutaj, i to może być i klient firma, ale też pracownik, pracodawca. To jest coś więcej, znaczy ludzie szukają czegoś więcej. I też w kontekście tej historii, której doświadczył profesor Nowak, mi też przypomniało się takie doświadczenie, kiedy jeszcze przed Brexitem Polish Psychologist Association, które zresztą współpracuje z naszym uniwersytetem, w Wielkiej Brytanii prowadziło program dla mentorów. I celem tego programu było wsparcie naszych rodaków, osób z Polski w znalezieniu pracy. Założenie było takie, że do programu aplikowały osoby, które miały pracę poniżej swoich kwalifikacji. To taka stereotypowa, wiesz, taka stereotypowa historia osoby po studiach, która wyjeżdża za granicę i pracuje w restauracji, ale chciałaby tę pracę zmienić. To znaczy stwierdza, że to miało być na początek, teraz już opanowałam język, już odnalazłem się w tym kraju, no to teraz chcę znaleźć coś w tym swoim zawodzie. No i pojawia się trudność, te osoby aplikują, nie udaje im się. I celem tego programu było właśnie wsparcie takich osób, a mentorami byli menadżerowie i menadżerki, dyrektorzy i dyrektorki, ale też osoby, które pracowały na takich bardzo specjalistycznych, profesjonalnych stanowiskach, którzy właśnie doradzali swoim rodakom i rodaczkom, co tutaj zrobić. Przygotowywali ich, jak prowadzić small talk, jak napisać CV, gdzie najlepiej aplikować. Trochę nad taką strategią. I pamiętam, że jak opowiadaliśmy o tym programie, chcieliśmy go nawet tutaj robić, a właściwie zrobiliśmy, bo ja jeszcze wtedy byłam studentką, taki podobny program mentoringu dla studentów, to wszyscy się nas pytali, ale kto płaci tym mentorom? No nikt im nie płacił. I to było w ogóle straszne zdziwienie, że ludzie na dyrektorskich, menedżerskich stanowiskach robili coś za darmo dla innych ludzi, których totalnie nie znają, jeszcze im pomagali pracę znaleźć. Ale ci mentorzy wskazywali na to, że jakby to jest dla nich taka możliwość podzielenia się jakąś wiedzą i unikalnym doświadczeniem. Coś, z czego oni skorzystali i mogą to gdzieś dać dalej. Bo jak nie, to zupełnie przepadnie. To się nikomu nie przyda.
Piękne rzeczy opowiadasz, bardzo lubię takie projekty. To pokazuje prawdziwą naturę człowieka. Mianowicie to wszyscy, no, można tak nie myśleć, ale ja jestem przekonany, a nawet bym powiedział, są na to dowody już naukowe, że nas głęboko satysfakcjonuje pomaganie komuś. Pomaganie czy w rodzinie, czy pomaganie komuś na zewnątrz, czy pomaganie młodszemu, czy i tak dalej. I dlatego my to robimy. Dorzuciłbym do tego, bo ja jakiś czas temu jestem trenerem, jestem coachem, jestem osobą, która jest, podąża za, jest z tyłu, jest, tworzy przestrzeń. No i nagle się okazało, że mam młodszych kolegów, którzy chcą, żebym był mentorem. No i wtedy popracowałem nad tym, pomyślałem, trzeba podjąć to wyzwanie, ale wypracowałem pewną metodykę, którą chętnie się podzielę, mianowicie mentoringu pokornego. Bo mentoring kojarzy się z tym, że jeżeli przychodzisz do mnie, młoda studentka, no to ja mam ci powiedzieć, jak znaleźć pracę, jak coś tam. Mhm. Ale ty jesteś inna niż ja, po pierwsze. Istotą jest to, czy ja będę pamiętał, że ty jesteś kim innym niż ja, po pierwsze. Po drugie, że żyjesz w innej epoce. Że ty przed sobą masz świat, w którym będziesz 5 razy zmieniać zawód podobno. Tak, w którym wiedza eksploduje i będziesz stawała wobec wyzwań, o których ja nie mam pojęcia. I to nie oznacza, że ja nie mogę ci pomóc, tylko mogę powiedzieć tak. Marto, ja mam takie doświadczenie, a co ty na to? Pracowałem już z mentorami i przygotowanie do mentoringu polega na tym, żeby mentoring był zachwycony tym, żeby dojść do takiego stanu, żeby mentor był zachwycony tym, że osoba, której pomaga, skorzysta z jego różnych pomysłów i pójdzie zupełnie inną drogą. Mhm. Tak? Wybierze inne rzeczy i on ma towarzyszyć, cieszyć się z tych wyborów i zastanawiać. No też powiedział, ja bym tak, tutaj bym się bał. Ale ty mówisz, ale słuchaj, ja użyję na przykład pewnych mechanizmów internetowych i mi to wyjdzie. Ja mówię, ciekawe, pokaż to, bo ja nie wiem. Tak? Ja w tej chwili, ty jesteś w sieci współpracy międzynarodowej. Jak ja byłem młody, to mi się to nie śniło, więc mówię, jak ty to robisz? I mentor, tak samo jak coach, jak trener, powinien być zafascynowany innością osoby, której pomaga i on jej pomaga. Pomaga to jest pomoc. On dodaje jej mocy głównie przez uważność, szczerość, dawanie dostępu do swoich doświadczeń, to mentor, bo coach coach tylko słucha. Czy trener tworzy sytuację, prawda, w której ludzie się uczą. Mentor może dawać dostęp do swojego doświadczenia po to, żeby, uwaga, podmiot, a nie przedmiot mentoringu, osoba, która tu siedzi, skorzystała z tego na swój sposób. Więcej powiem, bardzo często, bardzo wiele osób musi się wyzwolić z takiego hierarchicznego obrazu świata. W związku z tym doświadczenie z osobą, która jakby no, jest mentorem, czyli jest wyżej. I nagle okazuje się, że nie jest wyżej, tylko dalej gdzieś w swojej drodze. I ja mogę z tego skorzystać, żeby znaleźć moją. Znaleźć konkretne rozwiązania, tak? Znaleźć jakieś kierunki. Super.
Tak jak myślę o tym, jak się nasz czas dynamicznie zmienia i jak tak naprawdę no, nie wiemy, co nam jutro przyniesie. I ostatnie lata naprawdę pokazują, że no, pewnych rzeczy może byliśmy w stanie przewidzieć, ale nie, że to się wydarzy w danym momencie i na taką skalę. To rzeczywiście to się wydaje być jedyne słuszne wyjście. To znaczy ważne są te doświadczenia, ale i dzielenie się z nimi, ale każdy w tym wszystkim może gdzieś swoją drogą pójść. I myślę sobie o tym, że często wydaje nam się, że motywowanie jest proste w takich dobrych czasach. To znaczy wtedy, kiedy mamy dobrobyt, jak organizacja się dobrze wiedzie, jak jest przestrzeń do rozwoju. Czyli takie dobre, bezpieczne czasy. No ale właśnie te ostatnie lata nam pokazują, że nie zawsze tak musi być. I zarówno, dobrze nie powiem firmy, świat przeżywa kryzysy. No i co wtedy? Jak wtedy organizacje mogą motywować ludzi? Nie w czasach dobrobytu, tylko w czasach kryzysu. Czy to się jakoś różni?
Po pierwsze, w czasach dobrobytu, jak mówisz, warto tworzyć bazę i podstawę, tak? Tworzyć te relacje, żeby one w czasie kryzysu dopiero pokazały swoją moc. Po drugie, tutaj wejdziemy nieco na teren psychologii. Jest takie fajne pojęcie jak rezyliencja czy odporność psychiczna. I to jest tak, że w czasach dobrobytu można ją zwiększyć, a w czasach kryzysu także można nad nią pracować. W oparciu o niepokój, o lęk, nazywanie uczuć, szczegółowość emocjonalna, czyli jakby widzenie, rozumienie tego, co się ze mną dzieje, uruchamianie wyobraźni, marzeń, realistyczne spojrzenie na procesy, które zachodzą, wychodzenie z własnych stereotypów, wychodzenie z takiego świata, no przecież jakoś jest. Ja bym powiedział, że te wszystkie kryzysy ostatnie, na przykład uruchomiły coś takiego, że ludzie nagle zobaczyli, że uczucia i emocje są ważne. Im się wydawało, że to nieważne.
No, zarządzanie miało być racjonalne. Przepraszam, że się, prawda? Taki stereotyp, że zarządzanie to tylko racjonalne, gdzie emocje w zarządzaniu.
I to jest w ogóle fatalne słowo, ponieważ my wiemy, że emocje są racjonalne. One bywają irracjonalne, tak jak irracjonalne bywa racjonalne myślenie, czy analityczne myślenie, prawda? Czasami człowiek analitycznie myśli i kiepsko myśli, i się pomyli. I tak samo emocje bywają irracjonalne, ale w swojej istocie emocja to jest odpowiedź, intuicyjna odpowiedź na świat racjonalna. Ona mi pokazuje kierunek, oczywiście. Ja jestem już bardzo przywiązany w tej chwili do pani Barrett i jej poglądów czy naukowych ustaleń, że w mózgu nie ma oddzielnie myśli i emocji, tylko stany mózgu są, prawda? Ja mam w tym samym momencie myśli i emocje. Ale wszystko jedno, z jakiej koncepcji wychodzimy, musimy szukać w tym nowym paradygmacie. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie, na przykład dla mnie te kryzysy potężnie umocniły tą koncepcję, którą budowałem też jeszcze za takich czasów, kiedy był niezły kryzys, była komuna i stan wojenny i Bóg wie co, a potem kiedy było fajnie, a potem kiedy się to działo. I chcę powiedzieć, że jest ten istota, znaczy ja bym powiedział tak, bezczelnie, ja wiem co będzie, ja wiem co jest, albo inaczej, wiem co robić w przyszłości. Mogę spokojnie powiedzieć młodej osobie, wiem co robić. Wiesz co? Trzeba się rozwijać. Nieustannie uczyć. Umieć się uczyć. Trzeba opanować sytuację edukacyjną. To jest moja koncepcja, ale można według innej koncepcji. Ja napisałem, że jest to sztuka tworzenia ludziom sytuacji, w której oni się uczą, a nie są uczeni. Trzeba rozwijać poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu, aktywność i wspólnotę. To są filary sytuacji edukacyjnej. I jeżeli to się potrafi robić w stosunku do siebie, w stosunku do osób, które się, no które, nie wiem, w szkole są albo na uczelni, ale też w stosunku do pracowników. Jeżeli menadżer w tej chwili to jest osoba, która powinna nieustannie dbać o rozwój swoich osób, które, no podwładnych, nie lubię tego słowa, uczestników ich zespołu, tak? To są nie on, osoby, którymi on włada, tylko osoby, które on przewodzi. Zresztą odsyłam wszystkich do dość popularnego Covey'a, który napisał definicję przywództwa, przywołam ją. Przywództwo polega na tym, że przywódca potrafi zobaczyć mocne strony u osób, którym przewodzi i tak im je pokazać, że sam je zobaczą. Ja bym powiedział, to jest jeden styl przywództwa, jest też taki styl przywództwa, który pozwala podmiotowi wykryć swoje mocne strony. Nie ja widzę i ci pokazuję, tylko ja jako przywódca pytam, a co, no, tak, w zespole patrzę, kto co potrafi, kto co umie i w związku z tym, jaką funkcję może pełnić, jaką rolę, jaką ma kompetencje, wiedzę, prawda? I tworzymy zespół jako kompozycję.
To jest też takie rogerowskie podejście, że człowiekowi niczego nie brakuje, prawda? Tylko, że posiada właśnie kompetencje, wiedzę, które może wykorzystać i rolą lidera nie jest tutaj wskazanie tych braków, tylko właśnie pokazanie, że ludzie potrafią sami pracować, potrafią sami gdzieś działać i no, że są taką całością.
Tak, tu zrobię pewne zastrzeżenie, bo to pięknie brzmi, ja w to bardzo wierzę i to jest pewien stan docelowy. W tej chwili jest tak, że ludzie poprzez system edukacyjny, poprzez system wychowawczy, ludzie wnoszą w życie bardzo dużo zaburzeń emocjonalnych. Przeżywają dużo lęku, jeszcze te kryzysy do tego. Przeżywają sporo lęku, napięcia, mają obniżone poczucie własnej wartości. Ja rozmawiałem niedawno z menadżerem, który mówi, ty no co ja mam zrobić, bo przychodzi taki młody człowiek, jak ja mówię, że tam klient coś chce, żeby poprawić, to on się broni. I mówi, ale przecież to w miarę dobrze zrobiłem. Tak na trójkę. On mówi, chłopie, ale my w ogóle mi nie o to chodzi. Klient czegoś potrzebuje. No to on coś poprawia, ale tak nie do końca. Rozumiesz? Jakby ludzie tkwią w tym systemie, gdzie a no tam zaliczyłem, jako tako poszło. I paradoksalnie menadżerowie muszą mieć prawie terapeutyczne wykształcenie, przesadzając nieco. Muszą być wyposażeni w pewne kompetencje psychokorekcyjne, w których pomagają ludziom wybrnąć z najbardziej takich, wybrnąć po prostu z różnych obron. Jeżeli sami tego nie potrafią, nie muszą być od tego specjalistami, to mam już takie miejsca, w którym świetnie współpracują z działami HR albo z zewnętrznymi osobami, które po prostu pomagają tym osobom uporać się z balastem takiej obronności, która powoduje, że kaleczą ludzi, sami są nieszczęśliwi, no ale to wiesz, tutaj jest praca, a tutaj ktoś ma jakieś obrony i proste to nie jest.
To jest wyzwanie, no.
Ale dzięki temu może być niezwykle ciekawie. Też na przykład w tej chwili w biznesie często się stosuje coś takiego, że jeśli jest osoba dojrzalsza, tak, taka osadzona w sobie, to się ją prosi, żeby się zaopiekowała koleżanką czy kolegą, który jest nie bardzo, tak? Który stwarza problemy, który ma konflikty. Oczywiście ta osoba znowu musi być przeszkolona i umieć to robić, no bo tak to ona poczuje się i zacznie tamtej mówić, jaka ma być. No to tamta zareaguje swoimi obronami i jest klapa. W jednym z banków zatkało mnie kompletnie, bo to już jest zwykle, że się przygotowuje na przykład dla osób, które świeżo wejdą do pracy, takiego wewnętrznego coacha. No, przez miesiąc pozajmuj się tą osobą, żeby ona tak się osadziła tutaj, prawda? Nic, cudna inicjatywa, ale zatkało mnie kompletnie oficjalna nazwa w banku. Mianowicie, wiesz, jak się ta osoba nazywała w tym banku?
Jestem bardzo ciekawa.
Dobry duch.
O.
Czy mogłabyś, Marto, zostać dobrym duchem dla Zofii, która właśnie i masz taką funkcję i ona coś pokazuje, masz być jakim jej dobrym duchem, tak? Ją tak empatycznie witać, pokazywać jej konkrety, jak tu się załatwia różne rzeczy, jakie są procedury, ale też budować jakieś relacje tej osoby z innymi, tak jej pozwolić się osadzać i uwaga, paradoks jest taki, że to jest czysty interes w jakimś sensie dla tego banku. Ta osoba będzie szybciej fajną uczestniczką tego przedsięwzięcia.
Tak, i prawda, też wyobrażam sobie, że te dobre duchy to są też osoby, które są dobrze znają kulturę organizacyjną, promują takie wartości, które organizacja chce promować, więc właściwie to jest fantastyczny sposób na pokazanie tego, jak byśmy chcieli, żeby ludzie w tej naszej organizacji pracowali.
Chcę powiedzieć, że biznes wydaje mi się być na przykład dość bardziej do przodu niż uczelnie, firmy, a czasem NGO, i te uczelnie, szkoły i NGOsy. Bo tu się okazuje, bo w biznesie potrzebna jest efektywność. No i oczywiście można ją ciągle wywoływać strachem, napięciem, naciskiem, żyłowaniem ludzi i tak dalej. Ale w biznesie bardzo już, no już bardzo wiele osób, już taka masa krytyczna, sporo osób się zorientowało, że to nie ma sensu, bo po pierwsze jest nieetyczne, ale też przede wszystkim jest nieefektywne. Bo ludzie w ten sposób wyciskani nie włożą swoich kompetencji, wiedzy w działanie. I naprawdę to nie jest jakiś kwiatek do kożucha, humanizacja czy Bóg wie co jeszcze, tylko organizacja, w której razem, no to najbardziej teraz to ja uwielbiam takie organizacje, takie startupy, które się rodzą spośród informatyków i zatrudniają kumpli i tam naprawdę są kumple wszystko. Oni nie szukają jakiejś wielkiej filozofii, tylko oni zatrudnili kumpli i robią. Oczywiście jak się nie podszkolą, to dość szybko następuje jakaś stratyfikacja, kto tu ważny, zaczynają się kłócić i różne problemy, ale jak się podszkolą, to bardzo często pięknie to idzie. Podobnie na przykład jest w firmach rodzinnych, części, bo część jest okropnych, ale część jest genialnych, kiedy ta po prostu rodzinność jest taka, przenika tą firmę i wszyscy się czują jak trochę jak w domu, prawda? I potrafią to robić. Chcę od razu powiedzieć, że firm rodzinnych w Polsce jest więcej niż zwykłych, a ta gospodarka niemiecka to jest 80%. Więc firmy rodzinne są w ogóle rdzeniem gospodarki na świecie.
I ludzie też w firmach rodzinnych lubią pracować. To jest taka firma, która o nas zadba, gdzie właśnie są te relacje, gdzie mamy podmiot, a nie przedmiot, nie ma tego wyzysku, z którym często się kojarzy, prawda? No, oczywiście zależy to od branży, ale tak jak myślę o badaniach...
Zależy to od kultury rodziny, bo jak jest na czele taka sucz matka albo taki pacan ojciec, prawda, który jest, jeżeli w rodzinie jest rywalizacja, kto jest ważny i to się przynosi na firmę i jest po prostu ten, tak? Jeżeli rodzina jest niedojrzała i wszystkie decyzje zapadają w kuchni między rodzeństwem i gdzieś tam, a to wtedy ludzie mówią, w takiej firmie nie chcę pracować, bo ja nie mam na nic wpływu, prawda? Ja mogę być tylko wykonawcą, najemnikiem, ja nie chcę tak. Ale firmy, rodziny, które potrafią się otworzyć i jakby czerpać wartości ze swojej rodzinności i przenosić ją na firmę, super.
Tak, jak potrafią to zrobić, to myślę, że to jest świetne miejsce do pracy. Jacku, ty jeszcze parę razy w trakcie naszej rozmowy wspomniałeś też o twojej książce. Twoja książka jest dosyć mocno rewolucyjna, ale w taki dobry sposób. To znaczy pokazuje, że właśnie my nie powinniśmy, szczególnie na uniwersytetach, w kontekście też takiego formalnego uczenia się, nauczać tylko tworzyć te miejsca do tego, żeby ludzie sami zdobywali wiedzę. Czy możesz trochę więcej o tym powiedzieć, ale też powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak twoją książkę zdobyć, bo to też jest ciekawy model, który pokazuje to twoje podejście takiej właśnie otwartości.
Moja książka w internecie jest dostępna bezpłatnie. Można dać przez Patronite dać darowiznę na akcję Empatia, którą ja się zajmuję. Ona jest ściśle związana też z tą akcją, od razu z góry zapraszam, na przełomie września i października jest Festiwal Empatii doroczny, piąty już. I ta książka jest wynikiem moich doświadczeń, takim spisanym moimi doświadczeniami, gdzie ja koncepcję sytuacji edukacyjnej opracowałem w młodości, jak byłem zbuntowany i robiłem różne dziwne przedsięwzięcia. Między innymi uruchomiłem w Polsce nurt socjoterapii, stworzyłem szkolny ośrodek socjoterapii i właśnie w tym ośrodku ta koncepcja powstała i potem, no tak bezczelnie jako starszy pan mogę powiedzieć tak, jeżeli to się sprawdziło w pracy z bezrobotnymi, z rolnikami, w dużym biznesie, z firmami rodzinnymi, z liderami młodzieżowymi, z nauczycielami w cyklach szkoleniowych dla nauczycieli, z psychologami, kiedy uruchomiłem ogólnopolski ruch pomocy psychologicznej w oświacie w swoim czasie. No to jeżeli to tak się udało, to może jednak się sprawdziło. I w tej chwili jesteśmy po takiej pracy, Polska Izba Firm Szkoleniowych dostała grant z Instytutu Badań Edukacyjnych i ta moja koncepcja została upchnięta w takie kwadraciki, w takie różne kolumienki i będzie zgłaszana do krajowych ram kwalifikacyjnych. Jak przejdzie, to być może będzie można dostać, tak, będzie można uczyć się i mieć taką kwalifikację jak osoba kreująca sytuacje edukacyjne. Jej istotą, ja jednak wywodzę się z nurtu terapeutycznego, ale też ważnym dla mnie był Grotowski, opozycja demokratyczna, te wszystkie mi się miejsca zlały w coś takiego. Najważniejszym elementem sytuacji edukacyjnej jest człowiek i jego głębokie przygotowanie, ta osoba, która ją kreuje. Czy ona jest gotowa wewnętrznie, czy ona porzuciła swoje narcystyczne wzorce bycia nie wiadomo kim, prawda? I jest osobą, która na czas przynajmniej, bo nie jest święta, ale na czas edukacji jest w stanie się skoncentrować na ludziach, wejść w kontakt, zawrzeć kontrakt nie tylko finansowy, ale ten taki, tak, umówić się z ludźmi, czego potrzebują i oprzeć na tych filarach, które już wymieniałem. Książka będzie też wydana, bo się drukuje, będzie można też kupić ją. Nie będzie w żadnych księgarniach, no może u was w SWPS-ie ją położę albo w innych miejscach, ale generalnie będzie dostępna w grupie TROP i tam będzie można ją zamówić i dostać z tym autografem, z dedykacją, a można ją jakby ściągnąć za darmo i tym samym bardzo będę wdzięczny, jak państwo, którzy ją wezmą, będą ją rozsyłać. Już stała się trochę wiralem, wiem, że tu poszła, tam poszła, tu wysłali do 200 osób, tu do iluś. Nie mam pojęcia, kto to czyta, ale widzę, że wiele osób już wchodzi w to, tak? Czuję to, mam spotkania na ten temat i bardzo zapraszam serdecznie osoby, które się przejmą jakimiś kawałkami tej książki albo chciałyby lepiej to zrozumieć. Robię takie spotkania, można do mnie napisać i się na takowym znaleźć.
Bardzo dziękuję, super. To myślę, że wiesz, po dzisiejszym webinarze też parę osób, co najmniej parę, może paręnaście, może kilkadziesiąt, też się tą książką zainteresuje. Ja bardzo ją serdecznie oczywiście polecam i chciałam podziękować za twój czas, za dzisiejszą rozmowę. Państwu także chciałabym podziękować za wysłuchanie nas dzisiaj. Mam nadzieję, że z wielu doświadczeń, którymi dzielił się Jacek, każdy z państwa będzie mógł też coś dla siebie wziąć i coś wykorzystać w swojej codziennej praktyce.
Ja także bardzo dziękuję. Ostatnio mam trochę takich okazji i mówię przy tym tak, ponieważ moja praca na okrągła polega na słuchaniu i wsłuchiwaniu się, to jak mogę sobie pogadać, to jest cudowne. Także ja dziękuję, że mogłem dzisiaj sobie pogadać i wyrzucić z siebie trochę moich przemyśleń.
Bardzo dziękuję i w swoim imieniu, i w imieniu naszych słuchaczy i słuchaczek. Bardzo dziękuję za tę inspirującą rozmowę, a Państwa zapraszam na nasze kolejne webinary Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Zachęcam oczywiście do subskrypcji naszych kanałów na YouTube i Spotify, żebyście Państwo mogli być na bieżąco z materiałami i z tym, co jest publikowane. I zapraszam też do obserwowania naszej strefy zarządzania, bloga i dołączenia do grup dyskusyjnych na Facebooku. Zapraszam Państwa na najbliższe spotkania. Niedługo damy znać, kiedy one będą organizowane i kto będzie naszym gościem. Do usłyszenia.